1940-1950 i później mała przerwa na kawę. Przed nami najbardziej fascynujący temat świata, Biblia. Będziemy mówić na temat zasad osobistej lektury Biblii. Oczywiście nie powiemy o wszystkich, ale o zasadach, które myślę są najistotniejsze i pomogą nam w właściwej interpretacji wtedy, gdy osobiście otwieramy tę świętą księgę i zabieramy się za lekturę. I chciałbym, aby może to nasze spotkanie wyglądało w taki sposób, że będę podawał taką ogólną zasadę lektury Biblii i później obrazujemy ją razem jakimś przykładem, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób ją stosować. Żebyśmy pilnowali czasu, to może jeszcze mnie od razu zatarek, a wszystko otwieramy na czemu 10:38. Otóż tak, zasada nie tyle pierwsza, co zerowa właściwa interpretacji Biblii, to to, abyśmy wzięli właściwy przekład do ręki. Myślę, że z tym nikt nie ma problemu. Każdy z nas ma przed sobą, czy to Biblia Tysiąclecia, czy to Biblię Przekład Ekumeniczny, czy może być w ostatnich miesiącach wyszła Biblia wydana przez Paulistów, nowy przekład języków oryginalnych. Choć więc to takie tłumaczenie Biblii, które jest dopuszczone do ogólnego użytku w Kościele. To jest zasada zupełnie zerowa. Natomiast zasada pierwsza, której chcemy zrobić, to to, aby tekst biblijny, i tu uwaga, tekst biblijny czytać w jego kontekście. Nie zrywać tekstu z kontekstu. Lingwiści usunęli, czy usunęli taką zasadę, która mówi tekst bez kontekstu jest pretekstem. Dowolny. Tak, tekst bez kontekstu jest pretekstem. Czytać tekst w kontekście to znaczy, że jeśli bierzemy jakieś kartę, to trzeba popatrzeć na to, co jest wcześniej i co jest później, aby właściwie dany fragment zinterpretować. Kontekst wpływa na interpretację danego tekstu. Posłuchmy się właśnie przykładem z Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, wiersz 38. Mamy tam zdanie Jezusa, kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodny. I zapytajmy, co Jezus ma na myśli, mówiąc o krzyżu. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodny, mówi Jezus. Zwróćmy uwagę, że w tradycji Kościoła utarło się niemal powszechne przekonanie, że krzyż jest cierpieniem, ale bardzo wielu ludzi myśli w ten sposób. Jeśli spotyka mnie jakaś choroba, to również jest to krzyż, który muszę dźwigać. Zapytajmy, czy choroba fizyczna jest krzyżem, jeśli popatrzymy na kontekst tego właśnie tekstu. Czasem tak bywa, na przykład wychodzę z kościoła i spotykam się ktoś i mówi, proszę księdza, kłamie mnie w krzyżach. Pan Bóg mi dał taki krzyż. Muszę się z tym zmagać. Czy tak rzeczywiście jest? Otóż ten fragment o krzyżu pada w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, a rozdział ten jest tak zwaną mową misyjną. Czyli Jezus wysyła apostołów na misję. Wysyła ich od dwóch i mówi, aby szli w głośnej Ewangelii. Co się wtedy dzieje? Popatrzmy na kontekst tego sformułowania na przykład. Jezus mówi tak. Na przykład wiersz 16. Oto posyłam was jak owce między żywki. 17. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom, w synagogach będą was liczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Brat wyda brata na śmierć. 21 wiersz. Ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, ale człowiek trwa do końca będzie zbawiony. Dalej powiedzmy 25. Jeśli pana domu nazwali Belzebubem, to bardziej domowników tak nazwą. 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. I teraz powiedzmy 34. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić się nas ojcem, córkę, z matką, synową, z teściową. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest niegodzien. Czym jest krzyż w tym kontekście? Jak się nam wydaje? Czy jest tutaj mowa o chorobie fizycznej? Jezus mówi tak, pójdziecie jak owce między wilki i będą was prześladować. Spotkają was cierpienia z tego powodu, że głosicie Ewangelię, że głosicie Słowo Boże. Chciałbym powiedzieć, że ten problem o krzyżu, problem wypowiedzi Jezusa, który prościł, ta wypowiedź Jezusa o krzyżu pojawia się w Ewangeliach 6 razy, za każdym razem w troszkę innej formie, prawda? Tutaj mamy, kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest niegodzien. W innym wypadku powiedzmy Mateusza, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Za każdym razem, w tych 6 razach, kontekst jest identyczny. Jezus wysyła apostołów na misję i mówi, spotkają was prześladowani za to, że głosicie Słowo Boże. I żeby nie mieć już najmniejszych wątpliwości, że gdy Chrystus mówi o krzyżu, nie ma na myśli choroby, to czytamy dalej tekst w tym samym kontekście. Czyli jesteśmy dalej w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Powiedzmy, 1-6. Idźcie do owiec, które powinęły z domu Izraela i dalej. Idźcie i głoście. Bliskie jest Królestwo Boże. Uwaga, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Wtedy, gdy Jezus mówi, spotka was krzyż, jednocześnie mówi, uzdrawiajcie chorych. I drugi wiersz, tego samego, tej samej mowy liście innej. Jezus udzielił im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Pierwszy wiersz. Kiedy więc Jezus mówi o krzyżu, z całą pewnością nie ma na myśli choroby fizycznej. Kto przyszedł do Jezusa chory i prosił o uzdrowienie, doznawał uzdrowienia. Jezus nie mówił mu, musisz dźwigać ten krzyż. Mówił, będziesz prześladowany. Jeśli po uzdrowieniu pójdziesz i zaczniesz głosić, że Bóg cię uzdrowił, owszem, spotka cię cierpienie z tego powodu, ale będzie to prześladowanie. Dlaczego więc w tradycji Kościoła utarło się takie przekonanie, że choroba, która nas dotyka, może być krzyżem? Żebyśmy tutaj nie wywracali całej teologii, prawda? Otóż wiemy, że Jezus zapowiadał prześladowanie, choćby tutaj w 50 rozdziale Mateusza. Uczniowie więc się spotykało ich za to cierpienie. Świadectwem tego są dzieje apostolskie. I mamy tam dzieje wreszcie kalendarnie. Uczniowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Zobaczmy, wytwarza się pewien ideał cierpienia dla Jezusa. Cieszą się, że mogą cierpieć dla Jezusa. I gdybyśmy szli dalej w historii Kościoła, powiedzmy drugi wiek, trzeci wiek, mamy już wtedy pierwszych męczenników. Chrześcijanie są dumni z tego, że mogą oddać życie dla Jezusa. Przychodzi rok 313. Cesarz Konstantyn sprawia, że religia chrześcijaństwa staje się powszechna, jest dozwolona w cesarstwie rzymskim. Chrześcijanie przestają być prześladowani i wtedy stają się kłopotem. Jak tutaj cierpieć dla Jezusa, jak nikt nie prześladuje. Co tu nie robić? I wtedy właśnie pojawiła się taka myśl, aby znoszenie choroby, walka z chorobą, zmaganie się z chorobą, to był ten krzyż, który czytamy. A więc od początku IV wieku w tradycji Kościoła pojawia się taka myśl. Chcemy cierpieć dla Jezusa, nikt nas nie przestaje, więc te cierpienia, które na nas spadają, które nam życie przynosi, będziemy traktować jako krzyż. I od tego momentu jest uprawnione w Kościele oczywiście mówienie o tym, że choroba jest krzyżem. Ale trzeba nam mieć świadomość, że gdy Jezus mówił o krzyżu, nie miał na myśli choroby fizycznej. I to wynika z tej pierwszej zasady, o której mówimy, że tekst należy czytać w kontekście. Tutaj akurat jest to kontekst literacki. Ale też trzeba brać pod uwagę kontekst w szerszym znaczeniu. Nie tylko literacki, ale powiedzmy religijny danego czasu, czy historyczny, tak to mówię. Ostatnio może rozdział 21 Ewangelii Jana, wiersze 9-11. Jesteśmy w scenie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jan 21:9-11. To będzie drugi przykład tej pierwszej zasady, że tekst należy czytać w jego kontekście, w tym wypadku w kontekście historyczno-religijnym. Nie będziemy czytać całego fragmentu, bo my tego znamy. Uczniowie wypływają na jezioro, połów się nie udaje i nagle widzą postać na brzegu. Jeden z uczniów rozpoznaje, to jest Pan, i idą w tamtą stronę. Na słowo Jezusa po raz drugi zakładają sieci i wyłaniają go. Przeczytajmy ten fragment. Gdy zeszli na dom, ujrzeli grzeżące się na ziemi węgle, a na nich ułożono rybę oraz krzesło. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryby, któreście teraz złożyli. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 150 krzes. I pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Ja próbowałem kiedyś stawić się w pozycji Piotra. 3 lata chodziłem za Jezusem, widziałem, jak uzdrawiał, uwalniał, rozdawałem chleb na pustyni dla ludzi głodnych. Gdy zacząłem tonąć, to Pan mnie podciągnął i uratował. Później była zdrada, śmierć Chrystusa, zmartwychwstanie. I w tym momencie Piotr, po tych 3 latach bycia razem, widzi Jezusa na brzegu zmartwychwstałego, ma możliwość do Niego podejść, z Nim rozmawiać, a Kościół zajmuje wyczanie brzegu. 150 zaczął liczyć ten plan znanego uraczu, troszkę mówię, musi być jakieś znaczenie, po co w ogóle jest ta liczba podana, prawda? Dlaczego tak jest? Jesteśmy z Ewangelii Jana, która pewna jest symbolem, lub również liczby w tej Ewangelii są symbolami. I był w starożytnym Izraelu, zresztą ludu do dzisiaj istnieje, taki sposób interpretacji Biblii, który nazywa się gematria. Na tym polega gematria. Na tym, że każdej literze alfabetu hebrajskiego jest przyporządkowana jakaś liczba dwóch cyfr. Na przykład pierwsza litera ale to jest jedynka, bez dwójka. I tam do końca alfabetu, prawda? Otóż, jeżeli weźmiemy typowe hebrajskie wtedy określenie Bne Elohim, synowie Boga, Bne Elohim, powszechne, bo ludzi tą metodą zakazu Jezusa również się posługiwali. I uczynimy sumę wszystkich tych liter odpowiadających temu wyrażeniu, to to otrzymamy wtedy 153, prawda? Bne Elohim. O co więc chodzi? Jest to symboliczna zapowiedź, że od tej pory Piotr będą łowić nie ryby, ale Bne Elohim, czyli synów Bożych. Będą gromadzić w kościele synów Bożych. I mamy tutaj, pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała, czyli kościół trzeci. Jest to dokładnie ta sama zapowiedź, którą Piotr słyszał od Jezusa. Ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale buduje mój kościół i bramy piekielnego nie przełożą. Sens jest identyczny. Jesteś Piotr, będziesz gromadził synów Bożych i pomimo tego, że będzie tak wielu, ta kościół nigdy się nie rozerwie, ta sieć się nie rozerwie. Czyli widzimy, że należy uwzględnić też kontekst taki historyczno-religijny. Nie zawsze jesteśmy w stanie, kiedy na przykład nie ma przepisów i dobrego komentarza, od razu uchwycić sens, dlatego czasem dobrze jest sięgnąć też do jakichś komentarzy biblijnych. To pierwsza zasada. Aby czytać tekst w jego kontekście. Zasada druga, czytając fragmenty biblijne, należy uwzględnić ich Teksty paralelne. Co to znaczy? Teksty paralelne. Czyli teksty podobne. Często, zwłaszcza w Ewangeliach, a już najbardziej w trzech pierwszych Ewangeliach, zwanych synoptycznymi, mamy opisy tych samych wydarzeń. Mateusz, Marek i Łukasz opisują dokładnie te same wydarzenia, ale każdy z nich ujmuje to wydarzenie nieco inaczej. I aby dokładnie uchwycić sens danego wydarzenia w słów Jezusa, to można, należałoby właśnie porównywać ze sobą te teksty. Posłuchmy się jednym przykładem, dosyć znanym, myślę, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Początek jest 5 rozdziału. Powiedzmy wiersze 1, 2 i 3. Jest to początek tak zwanego kazania na górze. Jezus wychodzi na górę, aby nauczać swoich uczniów. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I później mamy dalszy ciąg błogosławień. Scena jest prosta. Jezus wychodzi na górę, przystępują do niego uczniowie, tłumy i Jezus zaczyna wypowiadać błogosławieństwa. Mały powód zaczyna się wtedy, gdy chcemy ten tekst porównać z wersją Łukasza. Powędrujmy do Łukasza, rozdział 6, wiersze 17 i 20. Co tam czytamy? Łukasz 6, rozdział 17. Uwaga. Zeszedł z nimi na ruch i zatrzymał się na rozminie i później podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, a to do was należy Królestwo Niebieskie. Jasna sprzeczność. U Mateusza Pan Jezus wychodzi na górę, a dokładnie ta sama scena jest u Łukasza opisana, kiedy Jezus schodzi na dół. I kto tu miał rację? Właśnie u Jana chyba taki błogosławień z całą pewnością nie ma. Osiemowy krok, prawda? Można użyć takiego wybiegu i on też będzie późny, kiedy powiemy, obaj mają rację, ponieważ zwyczajem wędrownych nauczycieli Izraelu było to, że powtarzali swoje nauki. Więc Jezus się pewnie mówił i na górze, i w dolinie, i na równinie, i na łodzi, i w jakiejś pieczarze, i w świątyni, i w synagodze. Pewnie wiele razy te błogosławieństwa powtarzał, prawda? Więc nie ma tutaj sprzeczności. Niemniej jednak jest też taki teologiczny motyw, dla którego Mateusz samą scenę umieszcza na górze. Otóż w Ewangelii Mateusza trzy rozdziały, 5, 6 i 7, to jest tak zwana mowa, którą nazywamy kazaniem na górze. Te trzy rozdziały, 5, 6 i 7, kazanie na górze. Mateusz był Żydem. Pisał swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Sam był Żydem i pisał do Żydów. Co dla Żydów było najistotniejszą częścią Biblii? Wśród pism na pewno tak, wśród pism tak. Ale jeśli chodzi o, bo Żydzi dzielili cały Stary Testament na Torę, pisma i proroków, prawda? Więc wśród tej grupy, którą nazywamy pisma, być może gdzieś nad piśmami właśnie. Natomiast budowali całą swoją taki system, powiedzmy, prawno-nakazowy w oparciu o Torę, czyli o prawo, czyli o pięcioksiąg. Pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Rodzaju wyjścia kapłańska, powtórzonego prawa i liczb. Te pięć ksiąg było dla nich najistotniejsze. W związku z tym Mateusz, będąc Żydem i pisząc swoją Ewangelię do Żydów, postanowił tak ją ułożyć, aby w całej Ewangelii zamieścić pięć mów Jezusa. Całe nauczanie Jezusa, które udało mu się zgromadzić, podzielił na pięć części i zamieścił je po kolei. Właśnie pierwsza mowa, to jest pokazana na górze, rozdziały od 5-6-7. Pierwsza mowa. Mowa druga, mówiliśmy o niej przed chwilą, mowa misyjna, 10 rozdział. Cały 10 rozdział to jest druga mowa Jezusa. Później mamy 13 rozdział, to jest mowa przypowieścia. Cały 13 rozdział to są przypowieści o Królach Chwytowych. Rozdział 18 to jest mowa o kościele, tak zwana eklezjologiczna, gdzie jest mowa, jakie prawa powinny rządzić we wspólnocie kościoła. I wreszcie ostatnia mowa, ta mowa eschatologiczna, jak ustawowa ostatnia, w czasach ostatecznych. To są rozdziały 23, 4 i 5. Całe więc nauczanie Jezusa podzielił Mateusz na 5 części i skierował taką analogię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, aby powiedzieć w ten sposób. Do tej pory mieliśmy 5 ksiąg Starego Testamentu, ale od tej pory mamy nowy 5 ksiąg. Nauczanie Jezusa to jest nowe prawo, nowa Tora. A ponieważ prawo nadane było przez Mojżesza, gdzie? Pani na pewno wie. Na górze, prawo, na górze Synaj, 20 rozdział Księgi Wyjścia, prawda? Możesz wstępuje na górę, tam otrzymuje dekalog. Więc Mateusz, aby wykazać, że nowym Mojżeszem jest Jezus, to nie ma innego wyjścia. Musi również Jezusa wyprowadzić na górę. Aby stamtąd z góry wypowiedział prawo nowego przymierza, którym jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, które właśnie w tym kazaniu na górze się zawiera. Dlatego w Starym Testamencie Mojżesz wychodzi na górę i ludowi Starego Przymierza nadaje prawo, dekalo Starego Przymierza, a w Nowym Testamencie nowy Mojżesz, Jezus, również wychodzi na górę i tam z góry ludowi Nowego Przymierza, Kościołowi, daje nowe prawo, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Taki właśnie paralelizm pomiędzy tymi dwiema postaciami uzasadnia, dlaczego Mateusz wybrał górę jako miejsce, z którego Jezus przemawia. I to jest druga zasada. Należy uwzględnić właśnie takie teksty podobne, paralelne. Praktycznie patrząc, to za każdym razem, kiedy otwieramy Ewangelię, to mamy albo w przypisach, albo nawet przy tytułach poszczególnych fragmentów takie odnośniki do innych Ewangelii czy do innych miejsc. I dlatego warto porównać te różne teksty, bo to pogłębia naszą interpretację. Zasada trzecia. Dosyć istotna, ponieważ czasem rodzi się troszkę zamieszania, jeżeli jej nie uwzględniamy. A mianowicie, zasada ta głosi, należy uwzględnić rozwój idei biblijnej. Co mamy na myśli, mówiąc o ideach biblijnych? Jakąś, powiedzmy, ideę, jakąś myśl typu, powiedzmy, życie wieczne. Prawda? O co chodzi? O to, że Biblia powstawała na przestrzeni mniej więcej 10 wieków. 10 wiek przed Chrystusem to są najstarsze zręby. Jeśli jakiś psalm pochodzi od króla Dawida, to jest właśnie 10 wiek. A powiedzmy ostatnia księga Nowego Testamentu to jest koniec pierwszego wieku po Chrystusie. W sumie 11 stuleci powstawała ta księga. Skoro przez 11 stuleci, to oznacza, że chociaż jakieś słowo, jakaś idea pojawia się w wielu księgach, to niekoniecznie każdy z tych ksiąg oznacza jedno i to samo. Gdybyśmy znaleźli sformułowanie, powiedzmy, życie wieczne, o którym tu mówimy, w Apokalipsie, to będzie ono oznaczało coś innego niż w księdze Izajasza, zupełnie coś innego w księdze Rodzaju i zupełnie coś innego w księdze Mądrości. Ponieważ ta idea ulegała rozwojowi. Bóg stopniowo objawiał, na czym polega życie wieczne. Dlatego, gdy czytamy, powiedzmy, u Izajasza o życiu wiecznym, wtedy możemy mówić o zmartwychwstaniu, bo Izajasz nie miał pojęcia o zmartwychwstaniu. Nie wolno nam przerzucać tego, co wiemy z Nowego Testamentu, na kartę Starego Testamentu. Dla przykładu, może właśnie utrzymajmy się przez tej życia wiecznego. Początkowo Izraelici, to jest może zaskakujące, ale w samej pierwotnej formie swojej religijności w ogóle nie uznawali, że istnieje jakiekolwiek życie po śmierci. Tak, sądzili, że życie człowieka kończy się tu na ziemi, ale trzeba być posłusznym Panu Bogu, bo Bóg nadał swoje prawo. I kto będzie przestrzegał tego prawa, ten będzie szczęśliwy tutaj na ziemi, a kto nie będzie przestrzegał, tego spotka nieszczęście. To były te najbardziej pierwotna forma jachwizmu. Już to wtedy nie judaizmu, ale jachwizmu. Z czasem Bóg objawił to, że istnieje jakaś forma życia po śmierci. Życia jeszcze w cudzysłowie. Życi nazywali ją Szeolem. Ale co się dzieje w Szeolu? Jak mówi bodajże księga Kohelecia. Nie ma żadnej mądrości, ani czynności, ani poznania przewodu, do którego ty zmierzasz. Po śmierci wszyscy w jakiś sposób znajdowali się przewodu, ale nie było żadnej różnicy pomiędzy losem ludzi, którzy żyli sprawiedliwie i losem grzeszników. Dalej Izraelici sądzili, że nagroda za dobro spotyka ich na tej ziemi, kara za zło spotyka ich na tej ziemi, a później wszyscy idą do Szeolu i tam nie ma ani czynności, ani poznania. Jest więc jakaś forma bytu, ale trudno ją określić. Mijały wieki i pojawiła się następna myśl, że Bóg nagradza, ale po śmierci. Owszem, czasem już tutaj na ziemi daje nam nagrodę za dobro i karę za zło, ale przede wszystkim po śmierci. Powiedzmy, Księga Mądrości to jest drugi wiek, trzeci przed Chrystusem. O tych, którzy umarli, mówi się, że oni trwają w pokoju. Sprawiedliwy, prawda? Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, chodzi się do Boga i tam dusze trwają w pokoju. Natomiast bez Boga nie. I zaczyna się już rozróżnienie pomiędzy losem ludzi sprawiedliwych i losem grzeszników. Co więcej? Powiedzmy rok 164 przed Chrystusem. Powstania Machabeuszy i pojawiają się księgi machabejskie, które opisują te wydarzenia. Tam po raz pierwszy pojawia się idea zmartwychwstania. W księgach machabejskich. Kiedy Izraelici legli na polu Warsi przeciwko pedonizmowi wtedy walczyli. To jeden z Izraelitów powiedział, musimy pochować, zrobić pogrzeb, tak jak przepisuje prawo, bo tylko wtedy mogą się spodziewać zmartwychwstania. Czyli popatrzmy, dopiero drugi wiek przed Chrystusem pojawia się idea zmartwychwstania fizycznego. I dlatego, i później już w pełni tę naukę o życiu wiecznym przekazał nam Jezus, prawda? Jeśli tutaj wchodzimy już na kartę Nowego Testamentu. Dlatego, gdy mówimy takie pojęcie życie wieczne i znajdujemy je w jakiejś księdze, to należy sobie zdać sprawę, na którym etapie rozwoju tej idei jesteśmy, żeby dobrze zinterpretować to pojęcie. Tak samo jest, no właśnie, czas ucieka, ale bardzo szybciutko z pojęciem szatana. Prawda? Izraelici początkowo są w pierwotnej fazie swojej religijności absolutnie nie dopuszczali myśli, że szatan jest przeciwnikiem Pana Boga. Nie. Szatan owszem jest przeciwnikiem człowieka, ale nie Pana Boga, ponieważ gdyby przyjęli taką myśl, że szatan sprzeciwia się Bogu, to właśnie w tej pierwotnej formie religijności, dość prymitywnej, natychmiast rodziłby się w nich odruch, aby oddawać pokłon również szatanowi. By się mu nie nawazić. Bo mieli taką reakcję. Jest Pan Bóg, później są wszystkie stworzone duchy, w tym również szatan. I na trzecim stopniu tej hierarchii jest człowiek, który podlega i Panu Bogu, i różnym duchom, aniołom, herubom i tak dalej. Tak się nazywa. Gdyby uznali, że którykolwiek z tych duchów, który jest silniejszy od nich, sprzeciwił się Bogu, to natychmiast zaczęliby oddawać pokłon i temu duchowi, i Panu Bogu. Natychmiast więc monoteizm był upadł, a tym, co wyróżniało Izraela pośród wszystkich ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, była właśnie idea monoteizmu. Dlatego Bóg tę prawdę, że szatan jest jego przeciwnikiem, objawiał stopniowo. Na początku nie mamy o tym zmianki. Gdybyśmy otworzyli Księgę Dzieła, pierwszy rozdział, szósty werset i zobaczymy tam szatana, to co robi? Szli aniołowie, aby się stawić przed tronem Bożym, nowy Bożym i poszedł też szatan razem z nimi przed tronem Boga. I mówi, Panie Boże, popatrz sobie na Hioba. On jest sprawiedliwy, dlatego, że go nie spotkało do tej pory żadne nieszczęście. A gdybyśmy tak wysłali na niego nieszczęście? Czyli szatan jest ukazany jako taki, który przychodzi przed tron Boży, jest jego doradcą, rozmawia z nim. To samo w księdze Zachariasza. Trzeci rozdział Zachariasza. Prawda? Tam jest taka wizja. Pan ukazał mi arcykapłana złego, a przed nim stał szatan oskarżający go. Księga Zachariasza powinna być przypadku, którego jest. Pan ukazał mi arcykapłana złego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżający go. I anioł pański przemówił do szatana. Pan zakazuje ci tego. Czyli widzimy, że szatan jest jednym, którzy są w tym orszaku niebieskim, ponieważ Izraelici wyobrażali sobie niebo właśnie na zasadzie takiego tronu królewskiego. Dopiero wtedy, gdy, a skoro tak, skoro sądzili Żydzi, że szatan jest przeciwnikiem człowieka, ale nie Pana Boga, w związku z tym wszystko, cokolwiek się działo na świecie, przypisywali Panu Bogu, również zło. Bo skoro Bóg jest Bogiem najwyższym, to od Niego pochodzi i dobro, i zło. I w tych pierwotnych formach religijności również złe rzeczy przypisywano Panu Bogu. Mówili, to jest Jego suwerenna decyzja. Pan Bóg tak postanowił. Tymczasem było to robota szatana, ale Izraelici wtedy jeszcze tego nie wiedzieli. I dlatego w tych najstarszych księgach Starego Testamentu często spotykamy takie właśnie sformułowania, że to Pan Bóg nakazał, aby wybić wszystkich mieszkańców Kanaanu. Prawda? Albo Pan Bóg zesłał plagę liczną, wybił wszystkich pierworodnych i tak dalej. To, co jest bezpośrednim działaniem złego, przypisują Izraelici Bogu, gdyż jeszcze nie znali tej myśli, że szatan przeciwił się Bogu. Może to posłuchmy się przykładem, ten, który jeszcze wszyscy znamy, ale warto go przypomnieć w tym kontekście. Druga księga Samuela 24:1. Dwa Samuela 24:1. Dawid jest królem Izraela, ale król mentalności Żydów jest jedynie przedstawicielem Boga Jahwe, który jest prawdziwym królem Izraela. Król ziemski jest tylko jego przedstawicielem. Skoro tak, to tylko Bóg Jahwe może zarządzić dokonanie spisu ludności, żeby wiedzieć, ile ma ludzi w swoim państwie, ale ponieważ Bóg Jahwe wszystko wie, więc nie musi takiego spisu zarządzać. Niemniej jednak Dawid chce przekonać, ile ma ludzi w swoim państwie. I zarządził spis ludności, a było to sprzeczne z Bożym prawem. I zwróćmy uwagę, druga księga Samuela mówi tak. Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, pobudził przeciw nim Dawida słowami ich i polił Izraela i Judy. Pan, czyli Bóg, pobudził Izraela do tego, aby dokonał spisu ludności, choć było to sprzeczne z jego prawem. Widzimy więc, że wszystko, co się dzieje, przypisuje się Bogu. Upływają dwa wieki od tego momentu i inny autor opisuje dokładnie to samo wydarzenie. Po dwóch wiekach. Jesteśmy teraz w pierwszej księdze Kronik, wiersz, rozdział 21 i również pierwszy wiersz. Pierwsza Kronik 21:1. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Ta sama czynność jest tak przypisana Panu Bogu oraz szatanowi. Okazuje się, że na przestrzeni tych dwóch wieków monoteizm był już na tyle ugruntowany, że Żydzi wtedy chwycili tę myśl, że jednak to szatan jest odpowiedzialny za zło, ale i tak należy służyć tylko Panu Bogu, a nie oddawać czci szatanowi. I ten język tego, że Pan Bóg jest w jakiś sposób odpowiedzialny za zło, że Żydzi już wiedzieli, że tak nie jest, ale wciąż posługiwali się tym językiem. I dlatego też to walka na stała się ta prośba, nie być na to potrzebne. Prawda? tak naprawdę ludzi, gdy uczniowie Chrystusa wypowiadali te słowa, nie bądź nas na pokuszenie, mieli świadomość, że to nie Bóg kusi, ale szatan, ale byli ciągle jeszcze w tej mentalności semickiej, kiedy Bogu przypisywało się i dobro i zło. Stąd powiedzmy, Mateusza mamy to pochodnie, a Łukasza mamy już inaczej. Nie dopuść, abyśmy jakby pokuszyli. Widzimy więc, że czytając Biblię, badając jakąś ideę biblijną, należy uwzględnić jej rozwój. Bo powiedzmy, taka idea szatana, czy idea życia wiecznego, coś zupełnie innego ma oznaczać w Księdze Nowego Testamentu, w Księdze Rodzaju i u proroków i tak dalej. Dwie kolejne zasady już tak troszeczkę przyspieszymy. A mianowicie, następna, tylko być prosta, dla polonistów zwłaszcza. Należy uwzględnić gatunek literacki. Tak, gatunek literacki. Gdyby w XVIII wieku powiedzmy zwolennicy Darwina uwzględniali gatunek literacki, to nie byłoby całego zamieszania o stworzeniu świata w 6 dni itd. To teraz powiemy, że to pierwsze opowiadanie o stworzeniu świata to jest tak zwany mit. Mit biblijny, który mówi nam tyle, że Bóg stworzył świat, ale nie mówi nam jak to uczynił. Takie jest jego przesłanie. Tak jak interpretujemy starożytne mity greckie, tak samo tutaj należy interpretować mit biblijny o stworzeniu, albo mit o upadku człowieka. Siedzi sroka na żerdzi i twierdzi. Powiedział Krasicki. Jak nam sroka twierdzi w bajce, nie ma z tym problemu. Bo bajka, gatunek literacki zwany bajką, zezwala na to, żeby zwierzęta mówiły. Tak samo i mit pozwala na to, aby wąż rozmawiał z panią Ewą. Ale gdybyśmy, prawda, był taki film Kalino ze czasów mojej młodości. Pamiętacie? Prawda? Pan Kalino. Albo cztery tamtenie pies. Jakby ten pies zaczął przemawiać do Gustika. Prawda? To już nie pasuje. Powieści taki, tak. No nie wiem, tak, taka figura literacka jest niedopuszczalna w gatunku literackim zwanym powieścią. A Biblia jest zbiorem niemalże około 1000 różnych gatunków literackich. Mamy tam i bajkę, i przypowieść, i błogosławieństwo, czyli makaryzm, i logię, i mit biblijny, i opowiadanie historyczne, i genealogię. Całą masę gatunków literackich, nie mówiąc o sprawach podwyższanych. I je możemy podzielić znowu na 15 różnych gatunków literackich, niemczynne, lokalne i tak dalej. Dlatego każdy tekst należy interpretować zgodnie z gatunkiem literackim. Bardzo powszechny błąd dzieje się na komediach. Tutaj na pewno ojciec takiego błędu nie popełnił. Ale kiedy się opowiada o przypowieści, tak jakby o wydarzeniu lechalnym. Prawda? Powiedzmy, w sztory się miłosierdzą samolot na ziemię. Kolejna droga z Jerozolimy do Jerycha i tak dalej. I opowiada się o tym, tak jakby to się stało naprawdę. Tymczasem jest to historia wymyślona przez Jezusa, tylko do zobrazowania pewnych faktów. Dlatego trzeba nam zawsze uwzględniać, zapytać po prostu, z jakim gatunkiem literacji mamy do czynienia, żeby jeżeli czytamy opowiadanie o stworzeniu świata i mówimy, że Pan stworzył świat w 6 dni, to wiemy, że jest to mit. W micie jest to, nie oznacza, że dokładnie rzeczywiście tak było. Być może tak było, nie. Ale nie oznacza, że koniecznie musimy się tego trzymać i każdy, kto twierdzi inaczej, kto przyjmuje teorię ewolucji, to trzeba było doszczędzić. Nie. To mit biblijny mówi nam tylko tyle, że Bóg stworzył świat, a nie mówi nam, w jaki sposób Bóg stworzył świat. I wreszcie ostatnia zasada, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to zasada, która głosi, że należy unikać tak zwanej fundamentalistycznej kultury biblijnej. Fundamentalizm. Czyli wtedy, gdy wszystko bierzemy bardzo dosłownie i literacko. Oczywiście każdy się zgodzi, jeśli podamy skrajne przykłady, że tak nie należy czynić. Apokalipsa, prawda? Udziało tu wielki, tam 144 tysiące ludzi, którzy oddawali pokłon Barankowi. mówią świadkowie Jehowy, tylko 144 tysiące będzie zbawionych. Baliśmy, kto się dostanie na to miejsce. Czyli jest to zbyt fundamentalne, zbyt takie dosłowne literackie. Albo Jezus mówi, nikogo nie nazywajcie swoim ojcem, a wy nazywacie papieża Ojcem Świętym. A do ojca się mówi, ksiądz czy ojciec?
Ojciec.
Prawda? Grzech. Czyli to jest zbyt fundamentalne, dlatego że ktoś bierze ten chyba kontekstu i pewnie stosuje to do innych sytuacji niż tych, o których mówimy. To jest takie, powiedzmy, skrajne przykłady podajemy, to się wszyscy zgodzą, ale są też takie sytuacje, gdzie ten fundamentalizm nie jest tak bardzo widoczny i wtedy może się zająć głową. Na przykład, mówią niektóre, większość chyba, kościołów protestanckich w ten sposób. Katolicy robią źle, będziemy muszeli na poprzedniej śmierci. A takiego podziału nie ma, bo święty Paweł mówi w liście do Rzymian. Zapłacą za grzech jest śmierć. Każdy grzech jest grzechem i koniec. I każdy grzech jest grzechem śmiertelnym. Prawda? Owszem, gdybyśmy wzięli tylko ten jeden tekst, zapłacą za grzech jest śmierć, w porządku. Mają rację. Ale jeżeli otworzymy pierwszy list świętego Jana Apostoła, jeden Jana, rozdział 5, wiersz 16, czytamy nam tak. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Czyli nie każdy grzech jest śmiertelny. Nie pokażmy grzechów, trzeba iść do spowiedzi. Czasem jest tak, że można się modlić, prosić Boga o przebaczenie i ten grzech jest przebaczony. Nie sprowadza śmierci, prawda? Czyli trzeba nam zawsze zwrócić uwagę na kontekst i interpretować dany tekst nie tylko dosłownie, literacko i fundamentalnie, ale patrzeć na dany tekst w kontekście całego nauczania Biblii. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie wychwycić jego właściwy sens. 5 minut przeciągnęliśmy, a Piotr nie wyszedł. Piąty rozdział 16 wiersz.
To się pytacie? Teraz jakieś 20 minut na kawę. Zapraszam do jadalni i gdzieś powiedzmy 15 po 11 rozpoczniemy następnego.